Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, można powiedzieć, że najtrudniejsze dni za nami. Gratuluję wszystkim, którzy wytrwali. Wierzyłem w was od samego początku i cieszę się, że jesteśmy już na tym etapie. Siódmy dzień naszego pielgrzymowania. Można powiedzieć, że już do Częstochowy na Jasną Górę jest z górki. Dwa spacerowe dni i już prawie będziemy na miejscu. Spróbujmy w takim razie, moi drodzy, zatrzymać się dzisiaj nad tajemnicą Ducha Świętego, który działa w codzienności. To znaczy, jak to jest po świadomym przyjęciu Ducha Świętego w naszym życiu codziennym. Bo czasami czekamy na jakieś spektakularne wydarzenie w naszym życiu i od niego uzależniamy przyjście Ducha Świętego, a to właśnie nie jest tak. Duch Święty przychodzi niespostrzeżenie w prostych sprawach i są pewne takie elementy w naszym życiu, które nagle pojawiają się, których wcześniej nie było i potem poznajemy właśnie, że Duch Święty w nas działa. Bo zobaczmy, za kilka dni skończy się nasze wspólne pielgrzymowanie. Wrócimy do naszych domów, do naszych obowiązków i co dalej? Co dalej z tym zrobić? Po przyjęciu Ducha Świętego, którego przyjmujemy w sakramentach, kiedy przyjmujemy go na naszej modlitwie, kiedy po prostu prosimy o niego, by w imię Pana Jezusa wstąpił do naszych serc i nas uporządkował wewnętrznie, co dalej z tym zrobić, kiedy on już jest? Bo to chciałbym wszystkim powiedzieć i oznajmić, że każdy z was przyjął dar Ducha Świętego i przyjmuje każdego dnia tej pielgrzymki. Z każdym kilometrem jest w was coraz więcej obecności samego Ducha Świętego i on działa i będzie działał. I po powrocie do domu, kiedy wrócicie do swoich obowiązków, zobaczycie, że Duch Święty ma jakiś konkretny plan w stosunku do was. I jak teraz, po czym to poznać? Jak to wszystko ogarnąć? Jest bardzo proste, moi drodzy. Jeżeli popatrzymy na nasze życie, jakie było przed pielgrzymką, albo widzimy może nawet teraz już, bo przecież od tygodnia jesteśmy w drodze, więc widać, jak my się zmieniamy, jak te kilometry nas zmieniają, to możemy już widzieć, że to są pierwsze owoce Ducha Świętego, który w nas rozpoczął działanie. Ale poza tym wszystkim są pewne takie elementy w naszym życiu, które pojawiają się wtedy, kiedy zaczyna działać Duch Święty. I pierwszym takim owocem Ducha Świętego w naszej codzienności jest świadomość życia chrześcijańskiego, które wyraża się we wspólnocie Kościoła. Tak, my wszyscy na mocy Chrztu Świętego jesteśmy Kościołem, jesteśmy wspólnotą i nie rozróżniamy tutaj księży, czcigodnych księży, biskupów, diakonów, kleryków, tylko my wszyscy razem tworzymy jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Jesteśmy wspólnotą. Po tym poznajemy, że Duch Święty już w nas zaczyna działać, że my dostrzegamy Kościół jako wspólnotę, w której ja się realizuję, ale w której również uczestniczę i jestem. Chrzest włączył nas do Kościoła. Kolejne sakramenty, w których Bóg przychodzi ze swoją łaską i sam jest w nich obecny, dzieją się przez posługę Kościoła. To w Kościele, moi drodzy, odkrywamy, kim jesteśmy naprawdę. To w Kościele stajemy się świadomymi dziećmi Pana Boga. Pierwsze słowa o Bogu, nauka modlitwy, to dar członków Kościoła, naszych rodziców, naszych dziadków, katechetów, a dalsze świadectwo wiary tych, którzy pomagają dojść do osobistych wyborów i decyzji, to służba ewangelizacyjna członków Kościoła, również tej pielgrzymki. Tu też jesteśmy Kościołem. Modlitwa Kościoła, którą obejmuje on wszystkich, wierzących i niewierzących, żywych i umarłych, jest posługą wypraszającą poznanie Pana Jezusa. Nawet twoje najbardziej osobiste i intymne spotkanie z Bogiem dokonuje się przez udzielanie modlitwy i ofiary innych, czyli Kościoła. W Kościele, moi drodzy, tak naprawdę jesteśmy sobą. Wiem, że jest wielu krytykantów Kościoła i najwięcej na temat Kościoła mają do powiedzenia ci, którzy mają najmniej wspólnego z Kościołem. Ci, którzy sami gdzieś nie chodzą, nie modlą się, albo przyjdą raz na rok do Kościoła i mają najwięcej uwag do całej instytucji Kościoła. Ale przecież, moi drodzy, to my budujemy ten Kościół. I Duch Święty poucza nas o tym, że jesteśmy żywymi członkami wspólnoty. i że tej wspólnoty potrzebujemy, bo do zbawienia idzie się razem, czyli możemy powiedzieć, że Duch Święty objawia nam prawdę o Kościele i czyni nas zdolnymi do tego, byśmy ten Kościół tworzyli. I jeżeli wejdziemy głębiej w temat tej wspólnoty świętych i grzeszników, bo to jesteśmy my, święci i grzesznicy, to widzimy, że mamy czasami też takie pragnienia, że nie wystarczy ta świadomość Kościoła, którego my znamy z mszy niedzielnej, ale Pan Bóg często daje nam takie zaproszenie, żeby się zaangażować w jakieś konkretne grupy, które przy naszych parafiach działają. Czy to jest domowy kościół, czy to jest oaza dzieci bożych, czy to jest odnowa w Duchu Świętym, czy krąg biblijny, jest tego naprawdę bardzo dużo. I paleta wyboru jest ogromna. I przejawem obecności Ducha Świętego w moim sercu będzie co? Pragnienie, by się zaangażować w życie Kościoła, działalność Kościoła. I co jest najpiękniejsze? Że Duch Święty pokazuje mi Kościół, który, jak już mówiłem, jest i grzeszny słabością ludzi, ale jest też święty świętością samego Pana Boga. I to jest ten dar, który naprawdę ja osobiście za niego jestem Bogu bardzo wdzięczny, ponieważ pozwala mi widzieć Kościół jako wspólnotę ludzi, którzy stają się świętymi, a nie jako wspólnotę ludzi, która jest tylko grzeszna, słaba, gdzie kreowany jest obraz kapłanów jako pazernych na pieniądze, jeżdżących super samochodami, a w ogóle Kościół rozumiany jako tylko stan duchowny. Nie, my wszyscy jesteśmy Kościołem i to czyni w nas Duch Święty, że zaczynamy widzieć Kościół jako wspólnotę braci i sióstr, za którymi się tęskni i wśród których postępuje się ku doskonałości. Razem we wspólnocie kroczymy ku doskonałości. Kolejnym, moi drodzy, przejawem Ducha Świętego to są właśnie sakramenty, jako, można by powiedzieć, takie życiodajne kanały łaski. Gdzie? W Kościele. Przecież Pan Bóg dał sakramenty Kościołowi w Kościele. Zobaczmy. Wszystkie te sakramenty, które mamy, podtrzymują w nas życie Boże. Pogłębiają naszą relację z Panem Bogiem. Wśród nich są dwa, które zostały nam dane po to, aby z nich korzystać często i regularnie. To Eucharystia i sakrament pokuty i pojednania. Mówiąc o Eucharystii, pewnie zazwyczaj mamy na myśli Eucharystię niedzielną albo świąteczną. Oczywiście mamy obowiązek uczestniczenia w Eucharystii, ale Duch Święty, będąc w naszym sercu, może spowodować tak wielkie pragnienie obecności Pana Boga wśród nas, Komunii Świętej, że dla wielu z nas nie wystarczy przyjść tylko w niedzielę i w święto na mszę świętą. Będziemy czuli głód Jezusa Chrystusa. To Duch Święty ten głód w nas będzie powodował. Będziemy chcieli przyjmować Go jak najczęściej. Teraz, idąc w tej pielgrzymce, przyjmujemy Komunię Świętą codziennie. Ja pamiętam, kiedy rozpocząłem swoją przygodę z pielgrzymowaniem i zacząłem chodzić na pierwsze pielgrzymki, to po 2 latach, a może po 3, zrodził się we mnie tak wielki głód Eucharystii, że po powrocie do domu z pielgrzymki brakowało mi czegoś strasznie. I dlatego zaangażowałem się w jakieś konkretne grupy, które działały przy mojej parafii, bo brakowało mi ludzi, którzy też kochają Pana Boga. A 2, brakowało mi Eucharystii do tego stopnia, że wiele lat jeszcze przed maturą rozpocząłem regularne chodzenie na mszę świętą każdego dnia. I codziennie przed szkołą szedłem na mszę świętą, przyjmowałem Pana Jezusa do swojego serca i dzisiaj już minęło wiele, wiele lat od tych wydarzeń i kontynuuję nieustannie to codzienne przyjmowanie Pana Jezusa, teraz już jako kapłan, do swojego serca. I jestem świadomy dzisiaj tego, że to zdziałał we mnie Duch Święty. Pokazał mi, czym jest Kościół i pokazał mi Eucharystię, która w Kościele jest mi dana jako największy dar dla mnie osobiście. No i drugi sakrament to sakrament pokuty i pojednania. Oczywiście jest to sakrament spotkania z Jezusem, który przebacza, leczy i podnosi człowieka z upadku. Nie można go traktować jedynie jako coś przykrego, jako coś, co mnie kosztuje nie wiadomo jakie emocje, ponieważ muszę iść, uklęknąć do kratek konfesjonału, przyznać się do swojego, nie wiem, grzechu, co może być związane z poczuciem wstydu, albo szczególnie wtedy, kiedy przychodzi się regularnie z tymi samymi grzechami, nieustannie się z nich spowiadamy. Moi drodzy, bez Ducha Świętego, bez obecności Ducha Świętego w swoim sercu, to sakrament pokuty i pojednania będzie największą karą dla nas, bo wtedy nie rozumiemy istoty Boga, który jest miłością i który z wielką miłością chce przebaczać mi moje grzechy. Kiedy ja siadam do konfesjonału jako spowiednik, modlę się za te osoby, które siedzą gdzieś tam w kolejce przed konfesjonałem i modlę się też za siebie, żebym nikogo, nie wiem, nie obraził, nie skrzywdził, tylko bym też sobą nie zasłonił Boga, który jest samą miłością, który jest miłosierdziem, bo w sakramencie pokuty i pojednania właśnie o to chodzi. Aby doszło do spotkania grzesznika z Bogiem miłosiernym, Bogiem, który kocha, z Bogiem, który z miłości oszalał do człowieka, który umarł za ciebie na krzyżu, a teraz w sakramencie pokuty i pojednania chce ci powiedzieć, że twoje grzechy są ci odpuszczone. Nie ma twoich grzechów. Jeżeli za nie żałujesz i pokutujesz, to mocą posługi kapłańskiej znikają twoje grzechy. To jest cud. Niebywały cud. I Duch Święty, moi drodzy, sprawia, że sakrament pokuty nie staje się dla nas czymś przykrym, ale jest spotkaniem dziecka z kochającym Ojcem. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć jasno, że spowiedź powinna nas kosztować. Powinna być związana z jakimś trudem, bo nasza pycha, nasz egoizm nie pozwoli na to, by obnażyć się całkowicie z naszych słabości i grzechów, bo chciałby, żeby zostały one ukryte. Ale jeżeli ja w mocy Ducha Świętego staję w prawdzie, a Duch Święty poucza mnie o moim grzechu, ja z tym klękam do kratek konfesjonału i z wiarą wyznaję je kapłanowi, wierząc, że sam Bóg wysłuchuje moich grzechów, mnie rozgrzesza, to działa we mnie Duch Święty, który poucza mnie o tym, że to jest spotkanie miłości z miłością, że Bóg chce przebaczenia moich grzechów, chce mnie uwolnić od nich i chce uzdrowić moją duszę. I kolejna rzecz, moi drodzy, to jest moja osobista modlitwa, czyli moje osobiste spotkanie z Panem Jezusem. Bez modlitwy nie ma mowy o relacji z Panem Bogiem. Na to, co jest dla nas naprawdę ważne, zawsze znajdziemy czas. Jeśli nie, widocznie wszystko inne jest tak naprawdę ważniejsze. Jeżeli ja nie mam czasu na modlitwę osobistą, to ja nie mam czasu dla Pana Boga. Ale jeżeli Bóg jest dla mnie ważny, to zawsze znajdę czas na moją osobistą modlitwę. I przejawem działania Ducha Świętego w nas jest między innymi to, że ta modlitwa zaczyna w nas działać. Modlitwa indywidualna u każdego może wyglądać inaczej, ale warto ustalić sobie pewne konkretne zasady i trzymać się tych zasad. Określić czas i miejsce modlitwy, dziękować Panu Bogu, uwielbiać Pana Boga, zrobić rachunek sumienia, pytać o wolę Bożą, zatrzymać się nad Słowem Bożym, pomodlić się za innych, pomodlić się w różnych sprawach, innych potrzebach. Wtedy, moi drodzy, dokonuje się zjednoczenie z Panem Bogiem. Duch Święty w nas zaczyna bardzo mocno działać. Jeżeli ja widzę te wszystkie rzeczy, które chcę przedstawić Panu Bogu, to Bóg z wielką miłością tych rzeczy też wysłuchuje. A obietnica Pana Jezusa jest piękna i pewna. Wszystko, o co będziecie prosić w imię moje, to da wam Ojciec. Ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, to po co się modlić, skoro Pan Bóg wie, czego nam potrzeba? Tak, to jest prawda, Bóg wie, czego nam potrzeba i chce nam to wszystko dać, co jest niezbędne do naszego funkcjonowania i do naszego zbawienia. Ale kiedy my się nie modlimy, nie budujemy relacji z Panem Bogiem. I pomimo tego, że Bóg zna nas doskonale i wie, co jest nam potrzebne i konieczne, to my jako ludzie potrzebujemy tej modlitwy do Pana Boga, byśmy odbudowywali w sobie tę relację z Nim, który jest samą miłością. I kolejna sprawa to Słowo Boże, czyli codzienny pokarm duchowy. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z taką osobą, która powiedziała mi, że nie ma czasu na czytanie Pisma Świętego, ponieważ należy do róży, więc odmawia różaniec. Ma 3 rozpoczęte duchowe adopcje, więc 3 kolejne dziesiątki różańca świętego. Poza tym jeszcze odmawia Pompejankę, więc ona już na nic nie ma czasu. Jeszcze komuś obiecała, że będzie za nią odmawiać, za jakąś osobę odmawiać litanię loretańską, więc ja nie mam już czasu na czytanie Pisma Świętego. Moi drodzy, no, prawda jest taka, że Słowo Boże musi stać się naszym pokarmem duchowym. Może trudno jest na początku tak przeorganizować swoje życie, by codziennie znaleźć chwilę na lekturę duchową, na lekturę Pisma Świętego, ale pierwszym krokiem ku temu będzie zobaczenie, czy ja w ogóle mam pragnienie tego, by zerknąć do Pisma Świętego. By może chociaż ściągnąć z półki to Pismo Święte, położyć się, żeby było bliżej i codziennie gdzieś jakiś fragment przeczytać, nakarmić swoją duszę słowem, które Pan Bóg mi zostawił. Często jest tak, że spotykam się z ludźmi, którzy stawiają zarzut Panu Bogu, że nie słyszą Pana Boga, nie wiedzą, co Pan Bóg ma im do powiedzenia. Wtedy zadaję podstawowe pytanie, czy ty czytasz Pismo Święte? Jeżeli nie czytasz Pisma Świętego, czyli słowa, które zostawił ci Pan, no to jak możesz oskarżać Pana Boga, że Bóg do ciebie nie mówi? Bóg do ciebie mówi, tylko ty nie chcesz tego słuchać, bo nie czytasz Słowa Bożego. To jak możesz usłyszeć, co ma ci do powiedzenia? Święty Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Więc nie poznajemy Pana Boga, jeżeli nie czytamy Pisma Świętego. A proszę mi uwierzyć, jeżeli ktoś kontynuuje lekturę Pisma Świętego regularnie i sięga po Słowo, przygotowuje się do niedzieli, czyta Ewangelię, czyta pierwsze czytanie, drugie czytanie, czyta psalm, idzie przygotowany na mszę świętą, to ta msza święta zupełnie inaczej wygląda, inaczej się ją przeżywa. Jeżeli codziennie człowiek karmi się Słowem Bożym i przynajmniej raz skosztuje, jak pięknie Bóg karmi naszą duszę swoim Słowem i jak pięknie Bóg do nas mówi w naszych potrzebach przez fragmenty Pisma Świętego, to poznawszy słodkość Pisma Świętego, nie jest człowiek w stanie później przestać czytać Pismo Święte. Oczywiście ludzka natura jest na tyle słaba i na tyle przewrotna, że będzie robiła wszystko, żebyśmy nie czytali i zły duch będzie również robił wszystko, żebyśmy nie czytali słowa. Ja pamiętam jako kleryk, kiedy chciałem wprowadzić w swój tryb dnia codzienną lekturę Pisma Świętego i wyznaczyłem sobie godzinę 20, że od 20 do 20:30 będę czytał Pismo Święte, to proszę mi uwierzyć, że ja codziennie o 20:30 miałem najwięcej pracy. Najwięcej rzeczy mogłem zrobić w internecie. Miałem o 20 pomyte okna, miałem powycierane kurze, miałem wszystko porobione. Byle tylko nie wziąć Pisma Świętego do ręki. I później sobie pomyślałem, dlaczego tak się dzieje? Przecież mam w swoim planie napisane, o 20 biorę Pismo Święte do ręki i czytam, a ja robię 1000 innych rzeczy. Po co? By odłożyć Pismo Święte. Dlaczego? Tak działa zło. Tak działa nasza leniwa natura. Że nie chcemy słuchać Słowa Bożego, bo się boimy, bo nie ufamy Panu Bogu. A przecież Bóg jest miłością. Jego Słowo daje życie wieczne. Jego Słowo umacnia nas. W Piśmie Świętym Bóg sam mówi do naszego serca, a Duch Święty nas tak uzdalnia, że my rozumiemy, co Bóg chce nam powiedzieć. Moi drodzy, i ostatnia rzecz, która jakby wynika z przyjęcia Ducha Świętego w naszej codzienności, to jest służba. Wezwanie do ewangelizacji. Służba, czyli poświęcenie się bliźniemu. Oddanie się całkowicie temu, co robimy na co dzień, ale tak, byśmy służyli sobie nawzajem. Ewangelizacja to nic innego jak głoszenie Chrystusa zmartwychwstałego wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas posyła. I moi drodzy, niektórzy tak twierdzą, że są już tacy pobożni, tak ułożeni, bo i chodzą do kościoła, i czytają Słowo Boże, i chodzą na pielgrzymki, i jeżdżą na rekolekcje, i w ogóle są już prawie święci, kanonizowani tutaj na ziemi, ale bardzo często te osoby wcale nie mają dobrych relacji ze swoimi współdomownikami, bardzo często zawalają swoje podstawowe rzeczy i obowiązki, czyli owoce nie są dobre. Żeby owoce naszego życia w Duchu Świętym były piękne, wszystko musi mieć swoje miejsce, musi być uporządkowane i za to uporządkowanie odpowiada w nas Duch Święty. I to, co jest chyba taką tutaj istotą, to moi drodzy, to, że każdy ma swoje podstawowe miejsce służby wynikające z jego powołania i sytuacji życiowej. Wspólnota, grupa modlitewna, kościół nie może być miejscem ucieczki przed swoimi obowiązkami wynikającymi z powołania. To nie oddaje Panu Bogu chwały, ale jest antyświadectwem. Taki przykład to tak jakby głowa domu ojciec nie poszedł do pracy, by zarobić na chleb dla żony i dla dzieci, bo on musi teraz odmawiać różaniec i nie ma czasu na pracę. No to mamy jakieś pomieszanie z poplątaniem, a to nie o to chodzi. Pan Bóg, dając nam Ducha Świętego, porządkuje nasze życie codzienne, nasze życie chrześcijańskie, stawiając w centrum nasze podstawowe zadania, jako głowy domu, jako matki, jako, nie wiem, babci, dziadka. I on daje nam uzdolnienia, byśmy na pierwszym miejscu byli wierni swoim obowiązkom stanu. Ja jako kapłan, ty jako matka, jako ojciec, jako babcia, jako dziadek, jako student, jako uczeń, jako kleryk, nie wiem, jako rektor seminarium. Tak, każdy jest do czegoś powołany i ma swoje obowiązki stanu i w pierwszej kolejności nimi trzeba się zająć, a wszystko inne jest na drugim miejscu i Duch Święty do tego będzie nas prowadził i będzie nas do tego przygotowywał, by rozpoznać swoją obecność w naszym życiu. Życie chrześcijańskie, moi drodzy, to życie, gdzie w centrum naszego życia stoi Jezus, który uzdalnia nas do wykonywania naszych obowiązków wynikających z naszego powołania, a później jest wszystko inne. Duch Święty, kiedy przychodzi, porządkuje nasze życie. Życzę wam, aby ten, który jest mocą z wysoka, obiecaną nam wszystkim, porządkował wasze wnętrza, by przychodził nieustannie i by uzdalniał nas do tego, byśmy Boga mieli na pierwszym miejscu i by wszystkie nasze rzeczy były przez Niego uporządkowane. Jeżeli martwisz się tym, jak to się dokona, kiedy to się stanie i w jaki sposób Bóg tego będzie dokonywał, to zostaw te zmartwienia na boku, zajmij się tym, co jest istotą twojego życia, postaw Chrystusa na pierwszym miejscu, módl się i wzywaj Ducha Świętego, a On wszystko zrobi tak, jak być powinno zrobione. Nie martw się. Życzę dobrego dnia, ostatnich kilometrów w dniu dzisiejszym. Widzimy się na Facebooku i jutro zapraszam na ostatnią już konferencję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.